Będziemy mówić o tym, jak możesz znaleźć nowe życie, jak możesz znaleźć prawdziwy pokój, prawdziwe szczęście, prawdziwe spełnienie, jak możesz odnieść prawdziwy sukces, jak możesz znaleźć znaczenie i cel, cel twojego życia, dlaczego się narodziłeś, dlaczego zostałeś stworzony, jak możesz mieć pewność, że znasz Boga, pewność tego, że masz pokój z Bogiem i pewność, że masz życie wieczne. Jak możesz mieć nowy początek, czyste sumienie? Jak możesz przezwyciężyć swoje problemy? Nie mówimy tu o religii, zróbmy jasne rozróżnienie. Mówimy o relacji i o tym, jak możesz ją znaleźć. Ta kaseta jest wyłącznie po to, aby ci pomóc. Udostępniamy ją za darmo. Nigdy nie chcielibyśmy, aby ktokolwiek za nią płacił, ponieważ temat, o którym ona mówi, jest zbyt ważny, aby za niego płacić. Również za darmo udostępnimy ci ciąg dalszy tej kasety o nazwie Pierwsze Kroki. Wszystko, co potrzebujesz uczynić, to napisać do nas i poprosić o nią. Kaseta ta mówi o tym, jak położyć nowy fundament w swoim życiu, zaraz po tym, jak wkroczyłeś w nowe życie, jak pomóc ci żyć pełnią życia. Napisz do nas. Mamy również inne materiały oraz listę różnych kaset, które mogą ci pomóc. Z przyjemnością ci je udostępnimy. Napisz do nas. Nasz adres: Hope of the World, Box 1111, Lodi, L-O-D-I, New Jersey, 07644, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Więc pamiętaj, gdy dojdziesz do końca tej kasety, aby wrócić do początku po ten adres. Ponadto nie rościmy sobie praw autorskich do tej kasety. Chcemy, aby była ona rozdawana za darmo, ponieważ jest zbyt ważna, aby ktoś za nią płacił. Masz więc wolność, aby ją kopiować i zrobić ile chcesz kopii. Powodem, dla którego nie ma praw autorskich, jest to, żebyś mógł rozdawać ją za darmo w konkretnym celu. Tylko w tym celu. Chcemy zachęcić cię, abyś to robił, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne. Zobaczysz, jak zmienia się życie innych ludzi. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, to daj mu tą kasetę, rozpowszechniając w ten sposób Słowo Boga. Jedną z największych i najwspanialszych rzeczy, którą możesz czynić w swoim nowym życiu, to dawać życie innym. Na tym między innymi polega miłość. Więc zrób to. Znajdź sposób, aby to uczynić. Oczywiście możesz poprosić nas o więcej kaset. Jest wiele ważnych rzeczy, o których będziemy mówić. Słuchaj tej kasety w kółko tyle razy, ile potrzebujesz. Możesz ją zatrzymać, cofnąć. A teraz, zanim zaczniesz słuchać tą kasetę, jeśli tak naprawdę nie jesteś poszukujący, jeśli twoje serce nie jest otwarte, wtedy wyłącz ją i poczekaj, aż będziesz gotów. Aż będziesz mógł poświęcić jej całą swoją uwagę i skupienie, i gdy twoje serce będzie otwarte. Dobrze? Pytanie, które chciałem ci zadać i zadaję je teraz, to gdybyś umarł dzisiaj, gdybyś umarł w tej chwili, co może się stać, to dokąd byś poszedł? Gdzie spędziłbyś wieczność? Czy miałbyś życie wieczne? Czy znalazłbyś się w obecności Bożej w niebie? Jeśli tak, to skąd to wiesz? Na czym się to opiera? Jak bardzo pewny jesteś tego? Czy tylko masz nadzieję, czy jesteś tego pewny? Następne pytanie to, jeśli byś umarł dzisiaj i znalazł się w obecności Bożej, a On by się spytał, dlaczego mam ci dać życie wieczne? Dlaczego miałbym wpuścić cię do nieba, wiecznego pokoju i radości? Co byś wtedy odpowiedział? Dlaczego On miałby ciebie wpuścić? To są bardzo ważne pytania, ponieważ jeśli odpowiedziałeś, że nie jesteś pewien, gdzie spędzisz wieczność, to najprawdopodobniej nie masz życia wiecznego. Po drugie, jeśli nigdy nie miałeś tej pewności, jeśli zapytany o powód, dla którego miałbyś być wpuszczony do nieba, do obecności Bożej, albo dla którego nie powinieneś nawet przechodzić sądu, powiedziałeś, cóż, byłem dobrą osobą, byłem dosyć dobrą osobą, albo chodzę do kościoła, albo nikogo nie skrzywdziłem, miałem dobre zamiary, mam dobre serce, albo nigdy bym tego nie zrobił, albo Boże, Ty za bardzo kochasz, wtedy każda odpowiedź byłaby zła. Wtedy wynikałoby z tego, że masz wielką potrzebę, aby wiedzieć, czym jest zbawienie i co Pismo Święte mówi na ten temat i co Jezus mówi na ten temat. Nieważne, jak byłeś wychowany, nieważne, czy jesteś Żydem, protestantem, katolikiem, buddystą, hindusem, muzułmaninem czy ateistą, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, abyś znalazł prawdę, znalazł prawdziwą relację z Bogiem, opartą na Jego Słowie. I nie jest ważne to, czego cię uczono albo co ludzie mówią. My teraz zajmiemy się Słowem Bożym. A teraz, zanim będę kontynuował, chcę powiedzieć parę słów do tych, którzy mogą mieć takie pochodzenie. Jeśli jesteś ateistą, sceptykiem albo cynikiem, nie mam czasu, aby omawiać ten temat. Na innej kasecie mówię o powodach, dlaczego pewne rzeczy są prawdziwe. Teraz tylko chcę powiedzieć to, że jeśli Bóg miałby objawić światu swoją prawdę, jeżeli On by to zrobił, to zrobiłby to w sposób, który przetrwałby wieki i powiedzmy, że byłoby to zarejestrowane albo zapisane, wtedy to pismo czy ta książka stałaby się najważniejszą, najbardziej szczególną i unikatową książką w historii ludzkiej. I to jest dokładnie, czym jest Pismo Święte i czym się stało. Oczekiwałbym, że ta książka przeżyłaby każdą inną książkę, przetrwałaby wszystkie inne słowa, byłaby najbardziej czytaną książką, byłaby książką, która najbardziej zmienia życie, książką najbardziej wytrzymałą, najważniejszą, mającą największy autorytet, książką najbardziej fundamentalną. Dokładnie tym jest Biblia, Pismo Święte. Pismo Święte jest najbardziej czytaną i najbardziej trwałą księgą, tłumaczoną na największą liczbę języków. Jest Słowem Boga. Moglibyśmy teraz omawiać wiele zagadnień dotyczących tego, ale nie mamy w tej chwili czasu na to. Oprócz Biblii nie ma nic innego, porównywalnego. Nie ma czegoś, co byłoby na drugim miejscu. Nie ma niczego, co byłoby tak uniwersalne. Nie ma niczego, co by tak zmieniało życie. Wśród wszystkich plemion i języków, od Eskimosów przez Pigmejów, od człowieka starożytnego do współczesnego, Biblia, Słowo Boga, zawiera w sobie odpowiedź. A więc jeśli nie masz jej, to proszę, zdobądź ją. Postaraj się o taką, którą możesz czytać i która będzie dla ciebie zrozumiała, ponieważ są różne tłumaczenia. Po drugie, jeżeli Bóg miałby przemówić przez jedną osobę, jeżeli miałby przyjść na świat, aby przemówić do świata przez Zbawiciela, Odkupiciela, to ta osoba stałaby się główną figurą w historii ludzkiej. Ta osoba stałaby się najbardziej ogólnoświatową figurą w historii ludzkiej. Ta osoba stałaby się kimś, kto najbardziej zmienia życie człowieka. I to miało miejsce. Jest tylko jedna taka osoba, 2000 lat temu. On przyszedł na świat. Jego imię po hebrajsku to Jeszua, a znamy je po polsku jako Jezus z Nazaretu. Mamy więc Ojca i Syna. Ojciec reprezentuje Boga, a Syn każdego z nas. Ta przypowieść jest w Ewangelii Łukasza, rozdział 15. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy syn ojcu: Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i pobiegł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierścienie na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Opowieść kończy się tym, że starszy syn, który nigdy nie opuścił domu, był naprawdę zły w związku z tą całą sprawą, że był posłuszny swojemu ojcu i pracował dla niego, a tu jego brat wyjechał, stracił swoje pieniądze i roztrwonił je. Spał z prostytutkami i po prostu zniesławił, skalał swoje życie i życie swojego ojca, a jego ojciec urządza uroczystość. Ale jego ojciec powiedział mu: synu, ty zawsze jesteś ze mną, wszystko co moje jest twoim. Należało więc weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. To jest uniwersalny obraz, przykład najważniejszej rzeczy, zbawienia i naszego życia, naszej duszy, naszej podróży przez życie i Boga. Tym synem marnotrawnym jest każdy z nas. Ojcem jest Bóg. Mając to wszystko na uwadze, pozwólcie, że powiem o pewnych prawdach. Po pierwsze, każdy z nas został stworzony dla jakiegoś celu. Każdy z nas został stworzony, aby znać Boga, aby Go kochać, aby mieć relację z Nim, aby znać Jego miłość, aby znać naszego Stwórcę, aby znać powód, dlaczego zostaliśmy stworzeni, aby mieć wewnętrzny pokój, aby mieć radość wewnątrz i na zewnątrz, aby mieć cel w życiu. Zostaliśmy stworzeni, aby znać Boga, aby poznać miłość, najwspanialszą rzecz, jaką możemy mieć, aby być wypełnionym Jego obecnością, Jego miłością. To jest to, o co w tym życiu chodzi. A więc jest cel dla życia każdego z nas, który pochodzi tylko od Boga, tego jednego, który nas stworzył. My nie możemy sami sobie nadać celu. Próbujemy. Czy kiedykolwiek zapytałeś siebie, dlaczego tutaj jestem? O co chodzi w tym życiu? Powodem, dla którego nie wiemy i dla którego czujemy to w sercu, jest to, że Bóg włożył to w nas. On stworzył to w nas. A my odeszliśmy od Niego, o czym będę mówił w części drugiej. Po pierwsze, tak jak i syn marnotrawny był stworzony, tak i my zostaliśmy stworzeni, aby być dziećmi Bożymi. Nieraz ludzie mówią, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Niestety, ale nie jesteśmy. Hitler nie był dzieckiem Boga. Nie jesteśmy dziećmi Boga z natury, ponieważ Bóg nie jest ciałem. Jeżeli urodziliśmy się z ciała, jesteśmy dziećmi ludzi, z człowieka, z rodziców. Ale aby być narodzonym z Boga, który jest duchem, musimy być narodzeni z ducha. Musimy być narodzeni na nowo, powtórnie. Tak więc nie jesteśmy z natury dziećmi, lecz jesteśmy stworzeni, aby być dziećmi. Ale zostaliśmy odseparowani od Boga. Staliśmy się jak ten syn, który odszedł i powiedział: koniec, teraz będę robił to, co ja chcę. Nie chcę już mieć z Tobą nic wspólnego. Tak właśnie zrobił syn marnotrawny. Po drugie, może zanim przejdziemy do drugiej części, podsumujmy. Bóg ma cel dla Twojego życia. On zawsze go miał. I to dlatego nie mamy pokoju, dopóki go nie znajdziemy. Dopóki ponownie nie znajdziemy Boga. Tak więc jest wspaniały cel, ale możemy go poznać tylko przez Niego. Po drugie, bardzo ważna rzecz. Pismo Święte mówi o tym w liście do Rzymian. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nieważne, co chcielibyśmy myśleć, możemy mówić sobie miliony różnych rzeczy. Faktem jest to, że my wszyscy zgrzeszyliśmy. Dowód na to jest głęboko w naszych duszach, w naszych sercach, w najgłębszych częściach naszego istnienia jest przekonanie mówiące, że to prawda. Możemy odnosić sukces w interesach, w małżeństwie, w czymkolwiek. Możemy mieć wszystko, co chcemy, ale będzie coś tam w głębi nas mówiące: nie, jest coś więcej, jest coś, co ci brakuje. Możemy sobie mówić: naprawdę jesteśmy sprawiedliwi, jesteśmy najlepsi. Możemy być bardzo dumni z siebie, a jednak tam w głębi jest coś, co mówi: nie, coś jest nie tak, coś tu jest nie tak. Głęboko w nas jest poświadczenie, taki sygnał. Całkiem jak w samochodzie, jedziesz, włączają się światełka ostrzegawcze. Tak więc to są te światełka ostrzegawcze dla naszych dusz. Możesz nie zwracać na nie uwagi. Możesz nie zawsze być na nie otwarty. Więc otwórz się i uważaj na nie. Tam w głębi jest coś, co mówi: musi być coś więcej. Bardzo głęboko w nas nie ma pokoju. Nie ma odpocznienia. Tam głęboko w środku są rany. Tam głęboko jest ból. Bez względu na to, jak dużo mamy, nieważne, czy mamy jedzenie, ubranie, dach nad głową, czy mamy wszelkie wygody i czy mamy nasze intelektualne aspiracje, dążenia do kariery i starania o przyjemności, tam głęboko w środku jest coś, co mówi: to nie to, to nie jest to. Głęboko w środku nie mamy pokoju. Powodem tego jest to, że jako ludzie, całe stworzenie oraz indywidualnie wszyscy odwróciliśmy się od Boga, od tego, który nas stworzył. Jest wybór między Bogiem i swoim ja. Jest wybór między miłością, dawaniem samego siebie, otwieraniem się do drugiego, którym jest ostatecznie Bóg i który jest miłością, mówi mi Biblia, albo zwróceniem się ku egoizmowi, skupieniu na sobie, życiem skupiając się tylko na sobie. I my wybraliśmy to drugie. My wszyscy, nawet jeśli jesteśmy najmilszymi ludźmi na świecie, Tam głęboko wciąż żyjemy tylko dla siebie. Nawet jeśli jesteś najlepszą matką na świecie, może nią jesteś. Pytanie, dlaczego cokolwiek robimy? Jeżeli nie żyjemy dla Boga, to tam w głębi żyjemy dla siebie. Nawet jeżeli wydaje się nam to bardzo sprawiedliwe i święte, za wszystko, co robimy, otrzymujemy coś w zamian. A więc Bóg interesuje się tym, co jest w głębi naszego serca. I to jest najważniejsze. To jest tym naszym ostrzeżeniem. To jest ten głos, który mówi o rzeczach najważniejszych. Rzeczach, które są na całą wieczność. Na początku z synem marnotrawnym wszystko wydawało się w porządku. Tracił swoje pieniądze i używał życia. Ale to było płytkie i puste. I w końcu został biedakiem. Nastał głód i znalazł się w potrzebie. To jest kolejna rzecz, która ma teraz miejsce. Każdy z nas jest w innej sytuacji, lecz tak naprawdę to ostatecznie tylko kilka razy w naszym życiu będziemy otwarci. Przeważnie jesteśmy bardzo uparci i zwrócimy się do Boga tylko jako ostatni ratunek. Ale jest błogosławieństwem, gdy to się dzieje, gdy zauważamy, że te rzeczy, których szukaliśmy, rzeczy, do których dążyliśmy, nie zaspokajają nas. One pozostawiają nas z pustką i dalszymi pragnieniami. Próbujemy ją zapełnić. Ciągle próbujemy zastąpić Boga, ale jest w nas pustka. W naszych sercach jest stworzona przez Boga próżnia, a my, jeśli go nie mamy, próbujemy ją zapełnić, czym się da. Może to być religia? Religia może zastąpić Boga. Chodzenie do kościoła? Jeśli pójdę w każdą niedzielę albo każdy piątek na nabożeństwo, wtedy jestem dobry. Albo jeżeli dam pieniądze na cele charytatywne, wtedy czuję się lepiej, jestem bardziej sprawiedliwy. Albo gdy zmawiam moje modlitwy. We wszystkim tym nie o to chodzi. Dążymy do sukcesu, aby nas zadowolił. Myślimy, że jak go osiągniemy, to będziemy spełnieni. Będziemy mieć powód, dla którego jesteśmy na tym świecie. Albo jeśli ludzie nas będą kochać, wtedy będziemy spełnieni. Albo jeśli poślubię tą osobę, to będę spełniony. Albo jeśli będę miał dzieci, to będzie to. To już będzie wszystko. Albo jeśli będę miał przyjemności, jeśli wypełnię moje życie przyjemnościami. Przyjemnościami seksualnymi, piciem, jedzeniem, albo jakąkolwiek inną rzeczą, która stanie się uzależnieniem. To będę spełniony. Tak naprawdę kończymy w pragnieniu i w potrzebie. Czasami potrzeba tragedii. Nieraz trzeba, abyśmy stracili grunt pod nogami. Nieraz trzeba stracić niektóre z tych rzeczy. I w końcu widzimy, że każda osoba nas rozczarowuje, każda radość ustaje i wszystko, co się błyszczy, traci blask. Wszystko przemija, wszystko nas zawodzi i nic nie może sprostać tym oczekiwaniom, które mamy w naszych sercach. Nawet my zawodzimy samych siebie. Chodzi o to, że jeśli nie byłoby odpowiedzi, jeśli nie byłoby czegoś, co jest słuszne, wtedy nie mielibyśmy tego głębokiego uczucia, że nie trafiamy do celu. Tak naprawdę jest cel. To tak, jakbyś miał kompas, który mówi ci, że zszedłeś z właściwego kierunku. Więc musi być kierunek, który jest słuszny. Widzisz, my wszyscy poszliśmy różnymi drogami, taką lub inną. Nieważne, jak porządni jesteśmy albo jak bardzo zdegradowani jesteśmy, nie ma to znaczenia w oczach Bożych. On widzi to tak samo. On widzi to, co się dzieje wewnątrz. Tak więc zboczyliśmy, odwróciliśmy się. My wszyscy odwróciliśmy się od prawdy i odwróciliśmy się od domu. Widzisz, zbawienie jest związane z powrotem do domu. Naprawdę. W pewnym sensie jest to coś nowego i innego, ale także jest to coś bardzo głębokiego w naszych sercach. Pragnienie, aby powrócić do domu, aby nasza dusza przyszła do domu. Zatem przypowieść mówi o tym, że syn marnotrawny wejrzał w siebie. Przyszedł do swoich zmysłów. Teraz pozwól mi powiedzieć tylko to, że jeśli on nie przyszedłby do swoich zmysłów, to umarłby w tym kraju i na zawsze byłby oddzielony od swojego ojca. Chodzi o to, że tylko napomknę tutaj, co jest napisane w liście do Rzymian, taka mocna prawda. Jest powiedziane, że zapłatą za grzech jest śmierć. Nasza śmierć. Bez nadziei, bez czegoś więcej, bez wiary. Czym zatem jest to życie? Wiemy, że to wszystko przemija. Musi być więc coś więcej. Inaczej nie ma to wszystko sensu. Ale jest coś więcej. I nasze serce wie o tym. Jest napisane, zapłatą za grzech jest śmierć. Co oznacza, a w innych miejscach jest to powiedziane bardzo klarownie, że jeśli nie wrócimy do Boga w tym życiu, nie przyjmiemy Boga, jeśli nie narodzimy się na nowo, nie przyjmiemy tej nadziei i obecności Boga w naszym życiu, to odejdziemy w wieczność, na zawsze oddzieleni od Boga. Sami staniemy twarzą w twarz z Bogiem. Parę słów na ten temat. Wyobraź sobie historię mężczyzny, który, gdy był chłopcem, topił się i został uratowany przez innego mężczyznę, który dopłynął do niego i wyciągnął go z wody. Wiele lat później kogoś zabił i stanął przed sędzią. I okazało się, że sędzią był ten mężczyzna, który uratował mu życie. Tuż przed wydaniem wyroku odwołał się do tego sędziego, że był on tym człowiekiem, który go uratował. I poprosił go o łaskę, aby go znowu wybawił. Wtedy sędzia powiedział: wtedy byłem twoim zbawcą, a teraz jestem twoim sędzią. Chodzi o to, że Bóg jest Bogiem. On jest Panem. On jest naszym ostatecznym sędzią. On jest prawdą, jedyną prawdą. On jest także światłem, miłością i sprawiedliwością. I on nigdy nie może powiedzieć: o, w porządku, to tylko taki mały grzech, albo to tylko trochę zła, tylko trochę nienawiści. Troszeczkę jest w porządku. Nienawiść nigdy nie może znaleźć się w obecności Boga. To tak jakbyś powiedział: jakie byłoby niebo, gdybyśmy weszli tam sobie z naszymi grzechami? Wtedy musiałoby to być miejsce, gdzie trzeba by zakładać kłódki na całe złoto. Gdyby grzech dostał się do nieba, musielibyśmy tam mieć policję. Musielibyśmy mieć tarcze obronne, więzienia. Innymi słowy, nie mógłbyś mieć nieba, jeśli masz grzech. Problemem jest to, że my wszyscy mamy grzech. Sprawiedliwość wymaga tego i miłość i jasność wymagają tego, aby cały grzech pewnego dnia odszedł. I całe zło musi odejść. Problem jest w naszych sercach. Jeżeli Bóg osądzi każdy grzech, wtedy my wszyscy będziemy osądzeni i żaden z nas nie będzie miał nadziei. Po prostu nie ma innej drogi. Tak więc, dlaczego potrzebujemy zbawienia pośród tych wszystkich innych rzeczy? To jest w naszych sercach, że go potrzebujemy. Wszyscy pójdziemy do wieczności. Bóg stworzył duszę ludzką, aby była wieczna. Jeśli nie wybraliśmy Boga, to tak naprawdę Go odrzuciliśmy. Jeśli nie oddaliśmy Mu naszych serc, jeśli nie zostaliśmy oczyszczeni, wtedy pójdziemy do wieczności, na zawsze oddzieleni od Niego. Tym właśnie jest piekło. Być oddzielonym od wszystkiego, co dobre, wszystkiego, co jest radością, wszystkiego, co jest miłością, co jest nadzieją i światłem. Nie mieć nadziei, nie mieć miłości, nie mieć radości. Na zawsze być oddzielonym od Boga przez swój własny wybór. Możesz powiedzieć: żyłem po swojemu. Cóż, to jest koniec egoizmu. To jest wieczna ciemność, wieczny ból i tortury. Ponieważ tak to jest, gdy się nie ma Boga. Jest napisane, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. On chce, aby wszyscy zostali zbawieni. Ale jest tylko jedna droga i została ona dana za wielką cenę. Jest ona dla ciebie, aby się znalazł. Powiem ci dokładnie, czym ona jest. Widzisz, chodzi o to, że my jej potrzebujemy, tęsknimy za nią. Życie, które otrzymaliśmy na tym świecie, jest krótką chwilą, w której musimy zdecydować o tym, co będzie trwało wiecznie. To jest krótki moment. Jest ono tymczasowe, przemijające. Jest ono darem. Ale jest ono nam dane po to, abyśmy wzięli to życie i przyjęli życie wieczne. I będziemy mieli życie wieczne na zawsze. Nie tylko na zawsze, ale też tutaj i teraz. Dotarliśmy do miejsca, gdzie syn marnotrawny doszedł do końca swojej drogi. I tak jest też z nami wszystkimi, kiedy zdamy sobie z tego sprawę. To taki błogosławiony czas i miejsce, kiedy dotrzemy do końca starego życia i uświadomimy sobie, że musi być jeszcze coś więcej. To jest czas, w którym możesz przyjść do początku z Bogiem. Jedna rzecz, która odróżnia prawdziwego biblijnego chrześcijanina albo judeochrześcijanina, to prawdziwa biblijna wiara. Jest wiele tak zwanych chrześcijańskich kościołów i wiele innych także żydowskich organizacji, które nie są prawdziwą biblijną wiarą. To, co odróżnia prawdziwą biblijną wiarę od każdej innej wiary i filozofii, jest to, że wszystkie inne są w jakiś sposób oparte na człowieku, który stara się dotrzeć, sięgnąć do Boga, albo próbuje osiągnąć coś wielkiego, wznieść się. Ale ta prawdziwa biblijna wiara oparta jest na Bogu, który sięgnął w dół. To jest radykalna różnica. Bóg sięgający w dół. A więc pierwszą rzeczą jest to, abyśmy dotarli do punktu końcowego i powiedzieli: nie mogę już dalej, nie mogę tego osiągnąć, nie mogę. Widzisz, nie ma znaczenia, jak dobry teraz jesteś. To tak, jakbyś miał szklankę wody i dodałbyś do niej trochę tuszu. Nawet jeśli jest to odrobina tuszu i dodasz do niej więcej i więcej wody, to woda wciąż nie będzie czysta. Bez względu na to, jak będziesz próbował, możesz oddać biednym wszystkie swoje pieniądze. Możesz. Możesz od tej chwili robić wszystko dobrze, ale nigdy nie osiągniesz celu. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy się otworzyć i poddać. Musimy zejść z naszego tronu, z bycia królem naszego życia, z bycia na pierwszym miejscu. Jesteśmy w centrum wszystkiego. Musimy przestać być w centrum, otworzyć się, zwrócić się i zawołać do Boga. Rzecz polega na tym, że Bóg sięgnął do nas w dół i to sięgnięcie, wyciągnięcie Jego ręki w dół jest podsumowane w Biblii w wersetach z Ewangelii świętego Jana 3. Jest napisane: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto weń wierzy, i to oznacza prawdziwą wiarę, o której będziemy mówić za chwilę, prawdziwie uwierzy, przyjmie go, zaufa mu, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chodzi o to, że Bóg zszedł na dół. To, czego my nigdy nie mogliśmy dokonać, nie mogliśmy nigdy wznieść się, ale Bóg mógł zejść na dół. To tak jak biedny człowiek nie może sam z siebie stać się bogaty, ale bogaty człowiek ma moc, aby stać się biednym, poprzez oddanie wszystkiego, co ma. Bóg ma tą moc, jeśli odda wszystko, jeśli zejdzie na dół. A więc w Jezusie, Jeszua, widzimy Boga. On szedł na dół, narodził się wśród nas, wyciągnął swą rękę. Wiesz, to jest to, czym jest doskonała miłość. Miłość wyciąga rękę, miłość przychodzi do naszego życia. Miłość przychodzi do nas, stawia się w naszej sytuacji. To jest miłość. Miłość czyni to wszystko. Miłość daje. To tak jak przyjaciel, który ofiarowuje swoje życie za drugiego. Jezus także uniżył samego siebie. On zszedł na dół i zszedł, aby zmieniać nasze życie. Przyszedł, aby zbawić nasze życie. On nie przyszedł tylko po to, aby nas nauczać, chociaż to też czynił. Ale nie o to chodzi. Nie wystarczy powiedzieć: ja wierzę we wszystko o Jezusie. Mógłbyś wierzyć w Jego nauczania, ale głównym, prawdziwym przesłaniem jest sama osoba Jezusa. To jest osoba Boga i Jezusa sama w sobie. A więc Bóg stawia się w naszej sytuacji i płaci cenę. To jest trochę tak, jakby był okup za twoje życie. Byłby sąd nad tobą i byłbyś trzymany, czekając na wyrok. I nagle On wchodzi, wkracza na salę i płaci tą cenę. Zamiast twego daje swoje własne życie. W odniesieniu do wieczności i wszechświata to właśnie się stało. Bóg zszedł na dół, przyszedł w największym wylaniu miłości, jakie kiedykolwiek widzieliśmy, aby dać nam nowe życie, aby zakończyć stare życie, znieść poczucie winy, aby zakończyć tą głęboką tęsknotę i beznadzieję, aby zakończyć to wszystko, co było złego w nas, aby nam dać nowe życie, przyprowadzić nas z powrotem tam, gdzie powinniśmy być. Być tym, kim On nas stworzył, abyśmy byli. Widzisz, niektóre rzeczy muszą się skończyć. Wiele religii, wiar i filozofii zaprzecza temu, ale istnieje prawdziwy problem, więc musi istnieć prawdziwa odpowiedź. I tylko to jedno daje tą odpowiedź. Jest także cena, koszt. Tylko jeden mówi o tej zapłaconej cenie, największym wylaniu miłości. To tak jak przyjaciel, który oddaje swoje życie za drugiego. To Pan młody przychodzący po swoją oblubienicę. To jest spotkanie Boga z nami. Nie wydarzyło się to tylko 2000 lat temu. Wydarza się to każdego momentu, gdy ktoś przyjmuje Boga przez Jezusa do swojego życia. Tak więc coś musiało się zakończyć. I tak w Jego śmierci zakończyło się. Coś musiało się także zacząć. Dlatego ważne jest, że On zwyciężył śmierć. On zmartwychwstał. Przezwyciężył sąd. Przezwyciężył nienawiść. Wszystko po to, abyśmy mieli nowe życie, abyśmy mogli zacząć jeszcze raz. To dlatego powiedział w Ewangelii Jana, może przeczytam ci, jeśli masz Biblię, to zobacz sam, Ewangelia Jana, rozdział 3. Do Jezusa przyszedł rabin, Jezus też był rabinem. Przyszedł do Niego mówiąc: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Na to rzekł mu Nikodem, który był tym drugim rabinem. Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Musisz się na nowo narodzić. Widzisz, jest wiele sposobów, w jaki możemy to powiedzieć. Na wiele sposobów mógłbym mówić o największej miłości, która kiedykolwiek została nam pokazana, ta największa miłość. To, że Bóg oddał swoje życie za nas. Prawda przyszła na ziemię. Prawda nie jest filozofią. Prawda nie jest obiektem. Prawda jest miłością, Bożą miłością. Dla ciebie, aby cię zbawić, aby ci przebaczyć, aby cię obmyć, aby dać ci wszystko. Widzisz, jeśli byłbyś jedyną osobą na świecie, On umarłby i oddał swoje życie tylko za to. I w pewnym sensie On to zrobił. To jest ten dar. Jest napisane w liście do Rzymian, zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem Bożym, darmowym darem od Boga jest życie wieczne w Jezusie, Jego Synu. Tak więc jest odpowiedź, jest dar. I widzisz, syn marnotrawny, gdy wrócił do swoich zmysłów, powrócił, szukając swojego ojca, ale nigdy nie byłby w stanie wrócić, jeśli jego ojciec nie byłby wypełniony litością i łaską dla niego, aby przebaczyć, w pewnym sensie pochłonąć cały koszt i wszystko, co było zrobione, i przyjąć go z powrotem jako swego syna. Tak więc on go objął i pocałował, i przybiegł do niego, podczas gdy syn mówił: słuchaj, ja nie zasługuję, aby być już twoim synem. Przyjmij mnie jako sługę, zatrudnij mnie. Ale ojciec powiedział: nie, znowu jesteś żywy. To jest obraz Bożej miłości i łaski. Pozwól, że opiszę słowo łaska. Jest to bardzo ważne, aby zrozumieć zbawienie. Łaska oznacza miłość, dobroć, przychylność, która nie ma nic wspólnego z tym, co zrobiłeś. Nie ma nic wspólnego z zarobieniem sobie na nią. Zawsze mamy tendencję, aby myśleć, że możemy na nią zasłużyć. Jeśli robimy to, co dobre, czujemy się z sobą dobrze. Jeśli robimy to, co złe, czujemy się z sobą źle. Gdy robimy dobrze, wtedy myślimy, że Bóg nas kocha albo że jesteśmy w jakiś sposób zaakceptowani. Gdy nam nic nie idzie, myślimy, że na nic nie zasługujemy. I to może być prawdą, ale problemem jest to, że możemy odnosić to także do Boga. Wielu z nas prawdopodobnie wychowało się w rodzinach, w których otrzymywaliśmy pochwałę, gdy robiliśmy coś dobrze. Wszystko zależnie od tego, jak coś wykonywaliśmy. Nie tak jest ze zbawieniem. Mamy tendencję, aby odnosić to do naszej relacji z Bogiem, albo religii, albo relacji z samym sobą. Może powiedziałeś: jestem dosyć dobrym człowiekiem. Cóż, Biblia mówi, że nikt z nas nie jest dobry, ale dobroć pochodzi tylko od Boga. Musimy otrzymać ją od Boga. Musimy zejść z tego wysokiego konia, na którym jedziemy. Musimy zejść z naszej dumy, zejść z nienawiści do siebie samego, zejść z bycia zaabsorbowanym samym sobą i pozwolić Bogu, aby coś uczynił. W ten sposób przychodzi zbawienie, łaska. To darmowy dar. Oznacza to, że nie ma niczego, co mógłbyś zrobić, aby je otrzymać. Nigdy nie możesz być wystarczająco dobry. Ale z drugiej strony również nie możesz być wystarczająco zły, ponieważ jest to darmowy prezent. Więc nieważne, jak dobry wydaje ci się, że jesteś, albo że nigdy nikogo nie skrzywdziłeś, my wszyscy upadliśmy, zboczyliśmy. Potrzebujesz zbawienia, tego Bożego daru. Nie ma czym się szczycić. Także nie ma znaczenia, jak dużo rzeczy wydarzyło się w twoim życiu, jakie grzechy popełniłeś. Bóg, jego przebaczenie jest dobre. Jest napisane, że nie ma nic, czego krew Jezusa nie może zakryć. Tak więc to jest Boża nadzieja, to jest zbawienie. To jest to nowe narodzenie, które przychodzi. Jeśli wrócimy do Boga, to droga jest otwarta. To jest ta największa rzecz, jeśli ją przyjmiemy za darmo. Nie możesz na nią zasłużyć. A więc jeśli powiedziałeś: ja mogę na nią zapracować, nie. Rzecz w tym, że jeżeli stanęlibyśmy przed obliczem Bożym, to nie ma niczego, co zrobiliśmy, co byłoby wystarczająco dobre, aby zasłużyć na życie. To jest pokora. Boże, przez krew Jezusa, Twojego Syna, przez darmowy dar zbawienia przyjmuję to. Więc widzisz, możesz mieć prawdziwą pewność. Nie musisz mówić, mam nadzieję, że dostanę się do nieba. Mam nadzieję, że jestem wystarczająco dobry. To nie ma nic wspólnego z byciem wystarczająco dobrym albo wystarczająco złym. Rezultatem bycia narodzonym na nowo będzie to, że będziesz stawał się coraz lepszy jako człowiek. On cię oczyści, ale to jest przez Niego. To jest przez Jego pracę, nie twoją. Twoją częścią, naszą częścią jest to, aby Go przyjąć, przyjąć całym naszym sercem i żyć z Nim. Pozwolić Mu żyć przez nas w ten sposób. To polega na staniu się znowu dzieckiem. Nie sługą, ale dzieckiem. Wiesz, to trochę tak, jak gdy byłeś dzieckiem, powiedzmy, twoi rodzice dali ci wielki prezent. Dali ci prawdopodobnie wiele prezentów i pewnego dnia na koniec wysłali ci rachunek za te wszystkie prezenty. Wtedy musiałbyś na nie zapracować. Tak właśnie często widzimy Boga. To nie to. Nie o to chodzi. Bóg jest chętny. Jego ramiona są szeroko otwarte. Cena jest zapłacona. Jest dla ciebie nowe życie, jeśli je przyjmiesz. Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Jest napisane, że jeśli go przyjmiesz, wtedy nie ma już więcej żadnego potępienia. Nie ma już więcej poczucia winy. To znaczy nadal mamy uczucia, z którymi musimy sobie radzić, ale w oczach Bożych nie ma już więcej winy. Nie ma potępienia. Możemy być pewni, że mamy życie wieczne. Nie musisz już więcej mieć nadzieję, że je masz. On powiedział, jeżeli prawdziwie przyjdziesz do mnie, ja w żadnym wypadku ciebie nie odrzucę. Jeszcze raz podkreślę, nie ma znaczenia, jak dobry lub zły byłeś. Także nie ma znaczenia, jaka była twoja przeszłość. Nie ma znaczenia, jak religijny byłeś, albo jak niereligijny byłeś. To nie ma znaczenia. Wszystko, co ma znaczenie, to to, że przyjmiesz życie wieczne. To jest dar, za który nie musisz płacić. Jezus także mówi o mężczyźnie, który znalazł skarb w polu. I on sprzedał wszystko, co miał, aby nabyć to pole. I kupił to pole. I otrzymał ten skarb. Skarb należał do niego, był darmowy. On na niego nie zapracował. Ale znaczył on dla niego tak wiele, że oddał wszystko za niego. I tak samo jest ze zbawieniem. Zbawienie jest darmowym darem. Nigdy nie mógłbyś na nie zapracować. Nic nie musisz zrobić, jak tylko przyjąć je. A jednak, gdy je prawdziwie przyjmujesz, jest ono czymś, co cenisz bardziej niż cokolwiek innego w swoim życiu. Gdy Jezus przechodził koło pewnego rybaka, powiedział, pójdź za mną, pójdź za mną. Także teraz Jezus w pewnym sensie przechodzi obok, teraz w tym momencie w twoim życiu przez tą kasetę. On mówi, pójdź za mną. Jeśli pójdziesz za mną, dam ci żywot wieczny. W pójściu za mną znajdziesz życie wieczne. Co to znaczy być narodzonym na nowo? To tak naprawdę oddanie starego życia Jemu. Mówisz, skończyło się, koniec. Ono jest twoje. Uczyń mnie tym, kim przeznaczyłeś mnie, abym był. Oczyś mnie, obmyj mnie, wybacz mi. Daj mi nowe życie. Moje stare życie dla siebie samego. Bycie na moim tronie, bycie na pierwszym miejscu. Wszystkie moje ciężary. Wszystko oddaję Tobie. A teraz daj mi nowe życie. Moje stare ja już nie żyje. Nowe ja jest żywe. Daj mi nowe życie. To właśnie wydarzyło się, gdy oni szli za Jezusem. Czasami słyszysz, gdy ludzie mówią pokutuj. Cóż, pokuta, prawdziwa pokuta jest darem. Oznacza to, że masz zdolność, aby odwrócić się od starego życia, aby odwrócić się ze względu na Bożą miłość. Odwrócić się, aby zwrócić się ku czemuś nowemu. Wiele razy próbujemy odwrócić się od starych rzeczy, ale nie mamy nic nowego, do czego moglibyśmy się zwrócić. To jest tylko nasza moc. Ale teraz możesz pozwolić, aby Boża moc weszła do twojego życia. To jest oddanie kontroli i pozwolenie Bogu, aby coś uczynił. Możemy także zrobić takie porównanie, że w pewnym sensie nasza dusza i duch głęboko w środku został stworzony, aby być tak jak panna młoda dla Boga. W pewnym sensie ciągle poszukujemy pana młodego, oblubieńca. Ciągle szukamy tej miłości. Ciągle poszukujemy tego spełnienia, celu, kierunku w życiu, a jest to osobą. Bóg tym wszystkim jest, Jego obecność. On jest tym Panem młodym, oblubieńcem. On przyszedł do nas i oświadcza się i mówi: czy będziesz moją? Oddałem ci moje życie. Czy będziesz moją? Jeśli powiemy tak, to będzie oznaczać, że wszystko, co nasze, staje się Jego. Ale dla nas jest to najlepsza okazja, transakcja, jaką mogliśmy otrzymać, ponieważ oznacza ona, że nie jesteś już sam. Twoje ciężary nie są już twoimi. Twoje ciężary stają się Jego ciężarami. Twój ból staje się Jego bólem. Twoja wina staje się Jego winą. Wszystko to staje się Jego. To wszystko On zaniósł na krzyż. Wszystko zaczyna należeć do Niego. Jest zabrane od ciebie twoje lęki. Wszystko to staje się Jego. I wszystko, co Jego, staje się twoim. Wszystko, co jest życiem, co jest miłością, co jest prawdziwą radością, co jest zbawieniem, co jest nadzieją, co jest pełnią życia. On powiedział: ja przyszedłem, abyście mieli życie i mieli je w obfitości. Jednocześnie musimy być chętni, aby odwrócić się od wszystkiego innego i zwrócić się do Niego i po prostu powiedzieć: Jezu, wejdź do mojego życia. Uczynić Go Panem. Wiesz, niektórzy mogą powiedzieć: o, ja wierzę w Niego. Posłuchaj, ja mogę wierzyć, że ktoś jest prezydentem danego kraju, ale on nie jest moim prezydentem. To jest duża różnica. Ktoś może powiedzieć: ja wierzę w Jezusa. Ja wierzę, że On jest Panem. Ja wierzę, że On to uczynił i że On powstał z martwych. Ale to nie wystarczy. On nie będzie twoim Panem, dopóki nie uczynisz Go swoim Panem. Zatem to nie jest ważne, czy modlisz się do Niego, kiedy masz problemy, czy wtedy, kiedy czujesz się blisko Niego. To tak, jakby ktoś powiedział: wierzę, że ta osoba jest żoną albo mężem tej osoby, ale ona nie jest moim małżonkiem. Cała sprawa polega na tym, że to jest osobista relacja z Nim. To jest najważniejsza osobista relacja, jaką kiedykolwiek możesz mieć. I to jest ta, która zmieni twoje życie. I to jest ta, która da ci życie wieczne. Nie będziesz już więcej samotny. On powiedział: przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. I wszystko, co musimy uczynić, to powiedzieć tak. Ale to oznacza też odwrócenie się od wszystkiego innego. Więc posłuchaj, nie chcę tego pomniejszać. Jeśli powiesz: może przeżyję jakiś dreszcz, trochę radości albo spróbuję to, mówię ci: nie truć się, ponieważ możesz to wszystko otrzymać tylko wtedy, gdy naprawdę wierzysz w to. Potraktujesz to poważnie. On jest więcej niż chętny, aby przyjść do twojego życia. Ale my jesteśmy tymi, którzy go potrzebują. Jest też pewien koszt, cena. W pewnym sensie jest to całkowicie darmowy dar, ale jest koszt w tym, że mówimy: jestem twój, należę teraz do ciebie, będę stał z tobą, będę stał przeciwko całemu światu, będę stał przeciwko czemukolwiek poprzez służenie tobie, bycie z tobą, bycie utożsamionym z tobą. Jestem twoim, odwracam się od starego życia. W jakiejkolwiek teraz sytuacji jesteś, gdy słuchasz, jest wiele rzeczy, które są piękne, które Bóg daje i które tylko będą piękniejsze. W Nim życie robi się lepsze. Nie odwracasz się od tego, co jest dobre. Jeśli jesteś w małżeństwie, Jego wolą jest, aby je odbudować, aby uczynić to małżeństwo najpiękniejszym małżeństwem, jakie może być. A więc On naprawdę daje ci życie. Ale musisz być gotowy, aby odwrócić się od wszystkiego. Jeżeli bierzesz narkotyki, On się tym zajmie. Oddaj Mu to, przekaż Mu to. Jeżeli jesteś zaangażowany w stosunki pozamałżeńskie i seks pozamałżeński i tylko poszukujesz przyjemności, która okazuje się pustką, oddaj Mu to. Zwróć swoje życie w Jego stronę. To jest ta droga. To jest droga do domu. To jest droga czystości. To jest droga życia. To jest droga, której poszukujemy. Jeżeli jesteś osobą bardzo egoistyczną lub pełną złości, albo też wypełnioną lękiem, oddaj Mu to. Pozwól Mu wziąć od ciebie twoje ciężary. Jeżeli jesteś całkowicie egoistycznie ambitny, wszystko chcesz osiągnąć i to cię ciągle napędza, oddaj Mu to. Powiedz: Panie, co chcesz uczynić z moim życiem? Oddaj swoje życie Jemu. Tak naprawdę to jesteś tym, który otrzymuje. Oddajemy Mu to, czego i tak nie możemy zatrzymać, aby otrzymać od Niego to, czego nigdy nie możemy stracić. To jest najlepszy interes, więcej niż interes. To przymierze między Tobą a Nim. Tak więc początek Twojego życia może się zacząć już teraz. Wszystko to jest dla Twojego dobra. To jest jedyny powód, dla którego nagrywam tą kasetę. Udostępniamy ją za darmo. To jest Ewangelia. To jest tak naprawdę najstarsza prawda. Była ona przepowiedziana w Starym Testamencie, ale także jest to najnowsza prawda. Każdego dnia życie wielu ludzi zostaje przemieniane. Wiesz co, gdziekolwiek teraz jesteś, pozwól, że dam ci tą szansę. Nie chcę, abyś zmawiał tą modlitwę, chyba że naprawdę będziesz w to wierzył. I będzie to modlitwa przyjmująca Jezusa do swojego życia, aby Mu naprawdę zaufać i aby Go przyjąć, aby przyjąć Jego życie i oddać Mu swoje życie, i aby zacząć nowe życie z Nim. Pozwól, że powiem jeszcze jedną rzecz o wierze. Wiara nie jest tylko mówieniem, ja wiem o Nim, ale poleganiem na Nim, gdy wszystko zależy od Niego. Twoje życie jest w Jego rękach, Twoja radość jest w Jego rękach, wszystko jest w Jego rękach. To jest to, co Ciebie podtrzymuje. Jesteś wsparty przez to, gdy prawdziwie wierzysz. Jedną rzeczą jest powiedzieć, o ja wierzę, inną rzeczą jest naprawdę złożyć swoją prawdziwą wiarę i ufność w Nim, jako Zbawicielu i Panu, co znaczy, że będziesz Go naśladować. On jest Twoim pasterzem, On jest na pierwszym miejscu. Będziesz żył z Nim i będziesz Mu ufał. W ten właśnie sposób stajesz się dzieckiem Bożym, narodzonym na nowo, przez Ducha, przez Niego. Poprowadzę Cię teraz w modlitwie. Jeśli jesteś naprawdę gotowy i szczerze wierzysz w to, w swoim sercu, to skłońmy razem nasze głowy. Powtarzaj słowa za mną. Najważniejsze, gdy powtarzasz te słowa, wierz w nie w swoim sercu. To będzie modlitwa, aby przyjąć Jezusa i pozwolić Mu, aby Cię obmył i oczyścił, aby odwrócić się od starego i zwrócić się do Niego. To jest pierwszy krok nowego życia. Później powiem Ci więcej o nowym życiu. Będzie to uczynione w ciszy, nie będzie temu towarzyszyć dużo grzmotów i błyskawic, chociaż to zdarzyło się niektórym ludziom. W większości wypadków jest to bardzo cicha dedykacja Twojego serca i pozwolenie Bogu, aby wszedł do Niego. Możesz coś czuć, możesz nic nie czuć, to nie jest istotne. Odczujesz, gdy Twoje życie zacznie się zmieniać, jak będziesz szedł za Nim. Więc teraz poprowadzę Cię w modlitwie, pomódlmy się, aby przyjąć życie wieczne. Jeśli nie wiesz, gdzie spędzisz wieczność, to będziesz mógł wiedzieć i będziesz wiedział po tej modlitwie. Tak więc pomódlmy się razem. Skłońmy nasze głowy i powtarzaj po mnie te słowa. Panie Boże, przychodzę do Ciebie w tym momencie. Proszę Cię, abyś dał mi życie wieczne. Panie, przyznaję się, że upadłem, wszystko zagmatwałem. Zgrzeszyłem, robiłem rzeczy, których chciałbym nie robić. Żyłem w oddzieleniu od Ciebie dla samego siebie. Ale teraz, Panie, przychodzę do Ciebie, aby stać się Twoim dzieckiem. Proszę Cię, abyś mi przebaczył. Proszę, oczyść mnie teraz i obmyj. Uczyń mnie nową osobą. W tym momencie odwracam się od wszystkiego, co stare, od mojego starego życia, od życia dla siebie samego i oddaję moje życie Tobie. Zwracam się do światła. Przychodzę do domu, do Ciebie jako mojego Ojca. Dziękuję Ci, gdy kładę w tym momencie moją nadzieję w Jezusie, za to, że On umarł i zmartwychwstał dla mnie, abym mógł mieć przebaczenie i nowe życie, abym mógł być narodzony na nowo i mieć życie wieczne. Panie Jezu, proszę, wypełnij moje serce. Przyjdź do mojego życia teraz, gdy otwieram swoje serce. Przyjdź do mojego życia, wypełnij mnie Twoim Duchem Świętym. Przyznaj mi to nowe życie, gdy teraz Ciebie przyjmuję. Panie, oddaję Ci moje ciężary, oddaję Ci moje problemy, oddaję Ci każdą rzecz, którą nie powinienem być zaangażowany. Oddaję to teraz Tobie. Prowadź mnie teraz jako pasterz, gdy powierzam Ci moje życie, gdy od tego momentu zaczynam iść za Tobą w każdej chwili mojego życia. Proszę, prowadź mnie teraz, gdy czynię Cię moim Panem, gdy stawiam Cię na pierwszym miejscu. Ojcze, dziękuję Ci, że Cię przyjąłem. Dziękuję Ci, że przez to wyznanie i Słowo Boże zostałem teraz zaakceptowany. Zostałem teraz przyjęty. Nie jestem teraz już tym starym człowiekiem, którym byłem. Jestem teraz Twoim dzieckiem. Jesteś teraz w moim sercu. Narodziłem się na nowo i mam życie wieczne. Dziękuję Ci za wszystkie te rzeczy i proszę Cię, abyś teraz prowadził mnie każdego dnia, gdy będę szedł za Tobą z tym ślubowaniem, że jesteśmy teraz razem w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą, chcę Ci teraz pogratulować, ponieważ jest to najlepsza rzecz, którą mógłbyś kiedykolwiek uczynić odnośnie swojego życia. I to oznacza wrócić do początku, wrócić do Twojego Stworzyciela, powrócić do Tego, który Cię stworzył. Jest napisane, że w niebie, gdy jedna osoba przychodzi z powrotem, to całe niebo się raduje. Więc jest tam teraz wielka uroczystość, świętowanie. Jeszcze raz pozwól, że powiem Ci coś bardzo ważnego. to nie jest poprzez uczucia. Nie ma znaczenia, jak dobrze albo jak źle się czujemy. Uczucia przychodzą, ale one nie są tym, na czym to wszystko się opiera. To jest oparte na wierze. Przyjmujesz prawdę, Słowo Boże, ten darmowy dar od Boga, że On cię przyjął za darmo. On kocha cię za darmo. On dał ci nowe życie za darmo. Narodziłeś się na nowo. Z nowym narodzeniem jest tak, jak wtedy, gdy urodziłeś się po raz pierwszy. Gdy zostałeś poczęty, głęboko w środku, w ciszy, to jest małe i zaczyna rosnąć i zaczyna zmieniać całą resztę. I zmieni wszystkie części twojego życia. To dopiero zaczęło się teraz. Pamiętaj, to nie to, co na zewnątrz się zmieniło. To jest wewnętrzna zmiana. To tak jak narodziny. Zmiana jest z wewnątrz na zewnątrz. Jest to głębsze niż uczucia. Chociaż uczucia nadchodzą, to nie jest zależne od nich. Wiara to prowadzi. Teraz ważne jest, abyś się tym podzielił. Powiedz komuś o twojej wierze i o przyjęciu Jezusa i pójściu za Nim. Jezus powiedział, jeżeli wyznasz mnie przed ludźmi, ja wyznam cię przed moim Ojcem. To jest bardzo ważne. Powiedz komuś, może komuś, kto dzielił się z tobą, innemu na nowo narodzonemu wierzącemu, albo temu, kto dał ci tą kasetę, albo też powiedz im i poproś ich, aby ci pomogli i poprowadzili. Drugą rzeczą, także istotną, jest to, abyś otrzymał następną kasetę, która się nazywa Pierwsze kroki i nowy fundament. To jest bardzo ważne i jest ona za darmo. Powiem ci o tym nieco więcej na koniec. Dobrze, a teraz opierając się na tych dwóch rzeczach, które dopiero co powiedziałem, dam ci cztery kluczowe fundamenty, które zapewnią ci zdrowe i owocne chodzenie w Panu. Więc przygotuj długopis, może będziesz chciał to zapisać. To jest naprawdę ważne. Po pierwsze, Słowo Boże. Słowo Boże jest chlebem. Jest pokarmem dla duszy tak samo, jak pokarm jest dla ciała. Słowo Boże jest po to, aby nas odżywiać i spowodować, abyśmy rośli, aby nas prowadzić. Jest ono kluczowe, żywotne. A więc uczyń taki systematyczny, regularny czas. Może to być dzień albo noc, wczesny poranek, późny wieczór, kiedykolwiek. Miej regularny czas, którego nic nie zaburzy, kiedy możesz spędzić czas tylko wchłaniając, czytając Słowo. Zdobądź Biblię. Są różne tłumaczenia. One wszystkie mówią to samo, ale niektóre są łatwiejsze do czytania od innych. Zdobądź taką, którą ci się będzie łatwo czytało i zacznij, ja bym sugerował, od Ewangelii Mateusza. Przeczytaj także psalm, jeden psalm na dzień. Psalm jest w Starym Testamencie. Czytaj regularnie, bądź zdyscyplinowany. Czytaj, kiedy ci się chce, kiedy ci się nie chce. Pamiętaj, to nie jest oparte na uczuciach. One przychodzą. One idą za wiarą. Pierwsza jest realność Pana i zbawienia. Po drugie, to nasza wiara w to. Po trzecie, nasze uczucia idą za tym. Nie jesteśmy prowadzeni przez nasze uczucia. Kiedy czytasz Słowo, pozwól, aby przenikało w ciebie. Medytuj nad nim, rozmyślaj o nim. Stosuj je do każdej dziedziny twojego życia. Pozwól, aby przenikało do każdej dziedziny, ponieważ ono spowoduje zmianę. I co jest bardzo ważne, działaj zgodnie z nim. Tak więc to jest po pierwsze. Po drugie, modlitwa. Nie jest mówieniem modlitwy z pamięci, którą niektórzy z nas się nauczyli dorastając, albo wołaniem wtedy tylko, gdy potrzebujemy pomocy. Raczej jest to relacja, która się rozwija, serce do serca. To ma być twoja najgłębsza relacja z twoim najlepszym przyjacielem, Bogiem. Znajdź spokojny czas, aby być w ciszy, tylko ty i Bóg. Upewnij się, że nic tego nie zakłóci. Może to być w połączeniu z czytaniem Słowa. Spokojny czas to czas, kiedy dzielisz się czymkolwiek, co jest na twoim sercu. Twoje ciężary, twój ból, twoje radości, potrzeby. Przynieś to do Niego. I nie próbuj być kimś, kim nie jesteś. Przyjdź taki, jaki jesteś w danym momencie. On patrzy na serce. Będzie to źródłem siły i odnowienia dla twojego życia. Po trzecie, naśladuj, działaj, idź. Oznacza to, abyś zaczął praktykować Słowo, naśladując Go, będąc posłusznym Mu. On jest twoim Panem w różnych dziedzinach twojego życia. To zmieni cię. Nie czytaj bez praktykowania tego, co czytasz. Praktykuj, naśladuj. Nie po to, aby zdobyć Jego aprobatę, ale dlatego, że On jest w twoim życiu. Jest to czymś naturalnym, aby naśladować. Zastanów się nawet teraz. Zobacz, jak jesteś prowadzony. Jeśli jest coś, co możesz zrobić, powiedzmy, że ktoś jest twoim wrogiem, nigdy mu nie wybaczyłeś. Cóż, teraz powinieneś mu przebaczyć. Bóg przebaczył tobie. upiecz mu ciasto, zrób coś już niedługo, podejmij akcję. I bardzo ważne związane z akcją to to, że mamy dzielić się słowem. Powiedz ludziom o Jezusie, podziel się, powiedz od razu komuś, że Go przyjąłeś, o zbawieniu i uczyń to częścią z Twojego życia. Na koniec społeczność. Jest ważne, abyś stał się częścią społeczności, kongregacji albo kościoła, abyś został tam utwierdzony i zakorzeniony. Nigdy nie znajdziesz takiego, który jest doskonały. Nie pozwól, aby stało się to kamieniem, o który się potkniesz. Jeżeli chcesz znaleźć wady, to zawsze je znajdziesz. Ale kluczowe rzeczy, których powinieneś szukać w danym kościele, to aby był naprawdę żywy, nowonarodzony, głoszący zbawienie, mówiący o Biblii jako Słowie Bożym, gdzie ludzie kochają Boga, kochają siebie nawzajem, kochają Boga w ciągu tygodnia. Jest to prawdziwa, zdeklarowana, żywa wiara. Nie powinna być to sprawa kontroli, że jest to jedyne miejsce, do którego możesz chodzić, ale powinno być to coś związanego z miłością. Dobrze. Ostatnie ważne słowa to jeśli jesteś w naszej okolicy, oczywiście zapraszamy Cię, abyś stał się częścią Bet Israel. Skorzystaj z pomocy i źródeł, które mamy, szczególnie z kursu uczniostwa, który odbywa się na zasadzie rotacji. Możesz wziąć w nim udział w każdej chwili. To bardzo ważne.